Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Jeden z elementów, na który zawsze zwracam uwagę, jakieś wychowanie ekologiczne.
Najmłodsze pokolenie zawsze najlepiej chłonie wiedzę.
No i warto sprzątać po prostu po innych.
W audycji powiemy o proekologicznych akcjach społeczników. Sprawdzimy też, co samorząd i miejskie instytucje robią, żeby mieszkańcy żyli w przyjaznym otoczeniu. Michał Zaremba, zapraszam.
Jestem kamykiem lecącym w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa. Nie podlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat.
Przyjemne połączyć z pożytecznym wiedzieli organizatorzy 4. Toruńskiej Kajakowej Masy Krytycznej. Kajmak 2017. Akcja odbyła się w maju. Kajakarze wypłynęli z Osieka, a skończyli na bulwarze filadelfijskim.
No, jestem zafascynowana Wisłą. Bardzo mi się podoba krajobraz. W ogóle pierwszy raz odkryłam tutaj ten taras. Coś wspaniałego. No i należałoby często odwiedzać, często pływać, bo bo to jest sama przyjemność.
I ten spokój, cisza, obcowanie z przyrodą.
Adam Lux, toruńska grupa kajakowa Zwinka. Organizator. W tym roku, z uwagi na trwający rok rzeki Wisły, zmieniliśmy nieco trasę i zmodyfikowaliśmy nieco nazwę na ten jedyny rok. Impreza odbywa się pod nazwą Wiślana Kajakowa Masa Krytyczna. Stąd pomysł, aby w całości wytyczyć trasę na Wiśle. Infrastruktura turystyczna nad Wisłą zmienia się. Na korzyść wodniaków. To miejsce jest fajnie zadbane, przygotowane. Podobnie w Toruniu przybyła świetna infrastruktura turystyczna, sportowa w postaci przystani Toruń. Cieszy nas to niezmiernie. Po to między innymi była ta cała idea uruchomiona. Wisła żyje, także życia jest dużo w postaci różnego rodzaju ptaszorów wiślanych, ale sam też efekt krajobrazowy jest niesamowity. Jest to ogromna przestrzeń i chyba właśnie ta przestrzeń robi największe wrażenie. Masa wody, nieporównywalna z żadną inną polską rzeką, wiadomo. Jeden z elementów, na które zawsze zwracam uwagę, jakieś wychowanie ekologiczne, zwracanie uwagi na skarby natury, skarby przyrody, które mamy w zasięgu ręki, w zasięgu wiosła, a często nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Podkreślamy również ten element.
Taki reset dla organizmu. Naprawdę i spędzanie takiego czasu daje taką pozytywną energię na kolejne tygodnie.
Kilkudziesięciu Torunian postanowiło posprzątać lewy brzeg Wisły. Organizatorami czerwcowej akcji była Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa.
Mam jakiś worek plastikowy, chyba czarny, dość duży. Się zastanawiam, skąd on się tutaj wziął tak naprawdę, no ale ludzie mają niestety wyobraźnię i różne rzeczy wywożą do parku i do lasu tak naprawdę. Tu jestem dzisiaj akurat z 4-letnim synem, więc też chcę mu dać przykład i pokazać, że jednak no, trzeba dbać o tutaj nasze okolice, nasze środowisko. I to jest chyba taka najbardziej wymierna, że tak, pomoc środowisku, że rzeczywiście wychodzimy i sprzątamy. I mogę mu pokazać, że rzeczywiście coś możemy zmienić.
Filip Malinowski, prezes Fundacji Zdrowego Życia. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj w ramach akcji Odetchnij nad Wisłą. Przyszliśmy tutaj po to, żeby posprzątać brzegi naszej rzeki, królowej polskich rzek, jaką jest Wisła, kojarzona na co dzień z tym betonowym bulwarem, z kilkoma mostami, które z niego widać. Zapominamy o tym, że jest to jedna z ostatnich dzikich rzek w Europie, która niestety jest bardzo zaśmiecona i przyszliśmy tutaj po to, żeby starać się to zmienić. Inicjatywa jest zupełnie oddolna, finansowana przez podmioty takie prywatne. Na szczęście nie jest to duży koszt i przede wszystkim impreza ma sens dzięki dobrej woli wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli po prostu spędzić swój czas, dać swoją energię po to, żeby poprawić jakość tej przyrody. Jednocześnie chcemy zachęcać do tego naszych mieszkańców i turystów, żeby przychodzili nad Wisłę, na jej dziką część, na lewobrzeże, po to, żeby odpoczywać, po to, żeby korzystać z tej przyrody. Dzieci, dostaniecie takie fajne rękawiczki, żeby nie pobrudzić sobie rąk i żeby było bardziej bezpiecznie, tak?
Staramy się, żeby zostawić świat lepszym niż zostaliśmy.
Dlatego, żeby nie było śmieci.
No właśnie, dlatego, żeby nie było śmieci.
Żeby nikt na tym nie dodepnął.
Przede wszystkim uwielbiam, dbam o przyrodę i staram się, żeby była po prostu, jak ja widzę ludzi, którzy rzucają te śmieci na ziemię, to po prostu mi się przykro i się staram to sprzątać po prostu. I ze względu też na przyjaciół też tutaj przyszłam, żeby się spotkać ze znajomymi i sobie przyjemnie spędzić czas.
Bo można było ten czas spędzić nad jeziorem na przykład, wyjechać może na lody i iść, a tutaj jednak trochę aktywnie ten czas spędza się.
Tak, właśnie przyszłam tutaj też ze względu na to, że po prostu potrzebuję trochę odskoku od codziennego dnia siedzenia w domu przed komputerem. No i tak przyjemnie sobie po prostu, że tak powiem, posprzątać naturę.
Ja jestem tak, jako ojciec i mieszkaniec Torunia przyszedłem tutaj, żeby wesprzeć trochę tą szlachetną akcję i posprzątać brzegi Wisły, a przy okazji fajnie spędzić czas z rodziną, robiąc coś pożytecznego i pokazując następnemu pokoleniu, że warto dbać o środowisko, o to, co wokół nas. I serce krwawi, no po prostu, bo tak naprawdę nie ma gdzie z dziećmi pójść, jak jeżeli wokół wszędzie śmieci, brudno, no to nie ma jak spędzić miło czasu na łonie przyrody. A jakby ja pamiętam, jako dzieciak jeszcze mogłem w różnych takich fajnych miejscach biegać, a teraz jeżeli nie zadbamy o to, no to nasze dzieci już nie będą mogły.
Ruszamy na ścieżkę w takim razie.
Ja mam nadzieję, że jestem przygotowany odpowiednio.
Czyli możemy się spodziewać, że gdzieś będziemy brodzić?
No, byłbym zawiedziony, gdyby było sucho, bo by się okazało, że noga się niepotrzebnie parzy.
Dlaczego pan przyszedł tutaj i też przyłączył się do tej akcji?
Przeczytałem w którejś z tych gazet takich bezpłatnych, nie pamiętam w której właśnie, o tej akcji. Od razu uznałem, że wciągam w to córkę, tym bardziej, że to nie jest dla nas nowość. Tak, to jest moja Zosia. ponieważ my mieszkamy niedaleko lasu, który prowadzi na Barbarkę i często ja tam biegam, czasem chodzę tam z Zosią i zdarza nam się takie akcje nam się zdarzają. Znaczy wychodzimy sobie tylko bez worka, najczęściej worek znajdujemy na miejscu, zbieramy. To są tony, wie pan, to jest nie do ogarnięcia. I myślę, że taka akcja spowoduje, że rozpropaguje pewną ideę właśnie zbierania śmieci. My mamy też z tym problem z Zosią, parę razy wracaliśmy z takimi torbami. I Zosia mówi, tata, weź to gdzieś schowaj, bo wstyd, bo wyjdzie, że tam jesteśmy zbieraczami śmieci. Nie? Bo to jest w naszych głowach taki wstyd przed takim działaniem. A myślę, że nie ma się czego wstydzić, wprost przeciwnie. No, można się tym pochwalić i po to tu jesteśmy, myślę. Nie?
Zosia, powie, dlaczego właśnie warto sprzątać po innych tak naprawdę? Bo przecież nie po sobie, bo to robimy na co dzień, a tutaj musimy za innych, po innych naprawiać.
No bo na pewno to jest jakaś ochrona lasu i przyrody na pewno i tych pięknych wód, tej pięknej rzeki, która jest w Toruniu. No i warto sprzątać po prostu po innych.
My nie posprzątamy, to zaraz urośnie pewnie taka sterta tych śmieci, że...
No, że na pewno będzie to szkodliwe dla środowiska.
Znaleźliśmy pełno petów od papierosów. Po prostu pet na pecie.
Zbieram śmieci.
Dlaczego?
Żeby było...
Ładnie.
Ładnie i czysto, tak? Mhm. Po prostu nie rozumiem tego, jak można, że tak powiem, niszczyć własne środowisko, bo żyjemy jednak w tym środowisku. To, co widzimy, to, co konsumujemy, to, co przetwarzamy, no to w pewnym sensie to jest odzwierciedlenie nas samych. Jeżeli my, że tak powiem, nie jesteśmy zorganizowani w stosunku do siebie, no to będziemy niszczyć wszystko dookoła. No, nie o to chodzi, żeby psuć środowisko, psuć dookoła to, co żyje, tylko o to, żeby współgrać z tą naturą.
O tej akcji rozmawiałem z młodymi w audycji Czatuj.
Przykro patrzę się na to, że niektórzy ludzie, korzystając z tego terenu, który tak naprawdę powinien być terenem takim rekreacyjnym, zostawiają po sobie po prostu, mówiąc kolokwialnie, syf.
Jest to też w pewien sposób miejsce takie reprezentatywne dla Torunia. Myślę, że tutaj ta właśnie panorama od strony bulwarów często jest właśnie pokazywana, czy w wiadomościach, no, czy też po prostu na wielu zdjęciach, jakie robią turyści. No i właśnie warto zwrócić uwagę na to, że jest to właśnie też miejsce dla turystów. Myślę, że tutaj osoby odwiedzające to miejsce powinny pamiętać, że warto pozostawić coś przyjemnego po sobie. No niemiło się na to patrzy, no też czasem po prostu te odłamki szkła na przykład bardzo przeszkadzają, by po prostu gdziekolwiek usiąść.
Ostatnio byłam właśnie na panoramie, było około 1:00 w nocy, to tam było bardzo dużo ludzi i to mnie bardzo zaskoczyło, tylko że właśnie no cóż, no oni tam siadają, przesiadują, jakieś sobie pikniki, że tak powiem, wspólnie tak z towarzystwem urządzają. No tak, ale wynieść śmieci do śmietnika, który znajduje się nieopodal, to dla wielu jest duży wyczyn.
Jeśli chcemy przebywać w czystym środowisku, to przede wszystkim sami musimy od siebie zacząć i sami sprzątać, a potem zarzucać komuś, że ktoś nie sprząta, no bo wychodzimy po prostu na hipokrytów. Jeśli taka właśnie szkoła, że sprzątamy po kimś, pokazuje, że no jak się musi czuć druga osoba, kiedy po nas sprząta, więc no myślę, że też z tej sceny warto na to spojrzeć i to może być dobra szkoła.
Ale mówimy o tym dużo. Cały czas problem się powtarza. Z czego to wynika?
Bo są wciąż osoby, które są odporne na to, co się mówi, że powinno się dbać o coś i są takie osobowości, którym się cokolwiek wpaja, to one i tak zawsze zrobią na złość i zrobią odwrotnie. I niektórzy po prostu mają takie wrażenie, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę w krzaki, to się nic nie stanie, bo przecież to jest tylko jedna butelka. Tylko, że tak może pomyśleć na przykład 500 osób. I wtedy w krzakach już mamy 500 butelek, a nie tą jedną. I to jest właśnie straszne, że ludzie z jednej strony walczą o to i robią dużo akcji, żeby nasze środowisko było jak najczystsze, żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie i zachęcało, a z drugiej strony są osoby, które tego kompletnie nie potrafią uszanować, albo najczęściej są też takie jeszcze, które są hipokrytami i z jednej strony propagują takie akcje, a jak już na przykład sami spędzają czas na świeżym powietrzu, to sami jeszcze dokładają śmieci, żeby ktoś miał więcej roboty.
Też zauważyłam, że wśród młodych nie ma też takiej odwagi. Kiedy całe towarzystwo zostawia po sobie bałagan, to rzadko ktoś się od tego, że tak powiem, wyłamuje i po prostu sprząta po sobie, czy też po całej grupie.
Mniej mówmy, więcej róbmy.
Recyklingowa gra terenowa oraz warsztaty filmowe i teatralne były z kolei w programie Festiwalu Pomarańczowego Cylindra Ekogalaktyka w Toruniu. Impreza miała bawić, ale też uczyć najmłodszych właściwych postaw ekologicznych.
Szukajcie kacuszek, są wasze!
Jestem współorganizatorem, Michał Subczyński, Teatr Pomarańczowy Cylinder. Przede wszystkim chcemy dzieci zabawiać, rozbawiać i chcemy stworzyć im dwa wspaniałe dni super zabawy, ale też bardzo nam zależy, żeby jakaś nauczka z tego wyszła dla wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci. Ekogalaktyka i temat tego spotkania polega na tym, że znajdujemy się w kosmosie, ale musimy pamiętać, że w kosmosie też musimy dbać o nasze środowisko, o naszą Ziemię. Na przykładzie innych planet pokazujemy, wymyślonych planet, pokazujemy na przykład niewłaściwe zachowania, których może nie powtórzymy u nas na Ziemi. Myślę, że to dociera do naszych widzów. No na przykład zaśmiecanie naszej planety, albo mówimy również o źródłach energii odnawialnych, bo wszystkim nam zależy, żeby dobrze wychować nasze pociechy i żeby nasza Ziemia przeżyła jak najwięcej milionów lat. Jeżeli to możliwe, mamy taką nadzieję.
Często za tematy takie właśnie jak ekologia biorą się społecznicy, tak jak wy na przykład. Czyli poprzez różne formy, akurat w tym momencie artystyczne, zwracać uwagę na ważny problem.
Zdecydowanie, no to jest dla nas najważniejsze, żeby z naszego poczucia humoru, z absurdu, z naszej zabawy, którą tu wspólnie odbywamy, jeszcze coś innego wyniknęło i jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli spotykamy się później z głosami, że faktycznie to pomaga. Rodzice są zadowoleni, dzieci są zadowolone i dostajemy zresztą też od tych dzieciaków informacje zwrotne, że zapamiętują coś i wykorzystują to później dla siebie.
Z czego to wynika, że cały czas trzeba takie akcje organizować, że czegoś brakuje w społeczeństwie, że wyrzucimy papierek gdzieś na ulicę, cały czas odnajdujemy różne butelki w lasach.
No to prawda, wszyscy znamy ten problem. Ja co prawda zauważam, że w Polsce robi się jednak coraz czyściej, więc mam nadzieję, że tego typu działania i nie tylko tego typu działania, ale jakaś tam edukacja następuje i ludzie są coraz bardziej świadomi. Cała Ziemia niestety nie jest od tego wolna. Mi się wydaje, że takiego tłumaczenia przez zabawę nigdy za wiele. Im więcej takich rzeczy, im więcej ludzi, którzy chcą robić takie rzeczy dla dzieci, tym lepiej. Ja się na przykład zawsze świetnie bawię w takiej sytuacji, dorośli zresztą też. Myślę, że oni też trochę biorą dla siebie.
Jestem klaun Bobek.
Do czego klaun zachęca?
Klaun Bobek zachęca przede wszystkim ludzi do tego, żeby się śmiali, cieszyli z życia i imprezowali na takich imprezach jak ta, czyli na festiwalu Pomarańczowego Cylindra, w tym roku intergalaktycznym festiwalu. Pierwszy raz bawię się z przedstawicielami różnych ras. Są tutaj mieszkańcy Andromedy i innych wymiarów, innych planet, których nazw jeszcze nie znam, bo to języki moje bardzo trudne do opanowania i ciężko się z nimi porozumieć, ale noc jest długa i na pewno się zintegrujemy.
Ekologia jest takim przewodnim tematem tego spotkania.
Jak wiadomo, wcześniejsze pokolenia trochę nam kosmos zaśmieciły, no i niestety trudno się oduczyć śmiecenia i dlatego takie akcje są jak najbardziej słuszne. Najmłodsze pokolenie zawsze najlepiej chłonie wiedzę i dzięki temu mamy nadzieję, że ta intergalaktyczna aktywność porządkowa pozwoli nam sprawić, że kosmos oczyści się ze śmieci.
Co szczególnie się spodobało?
Ogólnie, cała impreza, fajnie. Zaskoczyło to nas w ogóle, bo my tu jesteśmy akurat na turystycznie, nie z daleka, akurat z bliska, ale nie spodziewaliśmy się tego, że tutaj będzie dla synka taka atrakcja i przypadkiem tu trafiliśmy, ale bardzo zadowoleni jesteśmy. Takie rzeczy powinny być organizowane w naszym kraju jak najwięcej, dlatego że edukują przede wszystkim takich maluchów. Wiadomo, nasz synek jeszcze jest za mały na niektóre zadania, ale tutaj personel jest super przygotowany, bardzo fajnie nastawieni do dzieci.
Najbardziej mi się spodobało, jak rzucałem kurkami zrobionymi z folii.
Środowisko, nasza Ziemia, tu gdzie żyjemy, nie można jej zaśmiecać, prawda?
Nie.
A dlaczego?
Bo jakby była zaśmiecona, by tu był wielki bajzer.
Dlaczego śmieci przeszkadzają nam?
No bo wtedy jest tak brudno, nieładnie.
No jest to na pewno niekorzystne i wpływa bardzo negatywnie też na rozwój chociażby małych dzieci, które nie powinny oglądać bałaganu.
Takie akcje, gdzie społecznicy w tym uczestniczą i zwracają uwagę na ważny problem, jak ochrona środowiska.
Warto w ogóle, żeby takie inicjatywy powstawały, bo jeżeli społeczeństwo pokaże, że możemy coś zrobić, to myślę, że to zrobimy, bo jak będziemy tylko oglądali coś w telewizji, a sami się nie włączamy, to wiadomo, że to ma mniejszy efekt niż spodziewany.
Dobrze, następna planeta na J.
Jowisz.
Która to jest? No, nie.
Jowisz?
Taki wygląda trochę jak marmurek. Bardzo dobrze. Następna planeta? Bardzo dobrze. Świetnie. A jak się nazywa? Na S. Sa?
Saturn.
Świetnie. Powiedz jej cześć.
Cześć.
Cześć, papugo. Ona wszystko po mnie powtarza.
Cześć, papuko!
Ja jestem kosmicznym żeglarzem i podróżujemy po naszym Układzie Słonecznym. Czyli płyniemy jachtem razem z naszą papugą i poznajemy planety.
A gdzie jest najczyściej?
No mi się wydaje, że najczyściej to jest na Marsie.
A na Ziemi jak jest?
No to różnie bywa, zależy od którego miejsca.
To spotkanie ma pokazać, że należy dbać o Ziemię.
O czystość, o w ogóle o cały świat. No, trzeba dbać, no, pięknie jest wtedy. Świat jest piękniejszy, gdy dbamy o niego.
Żeby była czysta, żeby nie było brudu, bo roślinki też umierają.
A twoi rówieśnicy wiedzą o tym, żeby tego nie robić?
Tak, wiedzą.
No, ale są osoby, które zaśmiecają cały czas.
Tak, są. Uważają, że to nie jest prawda i rzucają.
Z takiej właśnie formy jak tutaj, czyli poprzez zabawę łatwiej trafić do najmłodszych i uświadomić, co jest najważniejsze.
Bo dzieci lubią się bawić, a różne mądre rzeczy zapamiętują.
Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym, przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć,
Piotr Zwadowski, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Mimo wejścia w życie tzw. rewolucji śmieciowej w 2013 roku, która to w swoich założeniach miała doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk, nie do końca tak się w rzeczywistości stało. Takie dzikie wysypiska powstają na terenie miasta Torunia i tutaj dla przykładu podam, że w roku 2016 110 takich lokalizacji było dzikich wysypisk, które usuwaliśmy, natomiast w 2017 roku do tej pory z 80 takich lokalizacji usunęliśmy odpady. W roku 2016 zebrano 170 ton odpadów, co stanowiło około 2000 metrów sześciennych, natomiast w 2017 roku zebraliśmy już 135 ton tych odpadów, także jest to znacząca. Trudno powiedzieć o tendencji malejącej, natomiast w mojej ocenie to nie mieszkańcy Torunia wytwarzają te dzikie wysypiska, bo przecież wszystkie odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez MPO. Mieszkańcy płacą tak zwany podatek śmieciowy, także nie ma sensu, żeby mieszkaniec może zostawić w pojemniku przecież swoje odpady, żeby wywozić do lasu czy nad Wisłę. W mojej ocenie to chyba nie do końca uczciwi mali przedsiębiorcy czasami doprowadzają do powstania tego rodzaju wysypisk, bo generalnie rzecz biorąc, gro to są odpady poremontowe. W związku z tym, no, zamiast przyjechać na ulicę Kociewską, oddać te odpady, no, zapłacić za gruz, bierzemy 5 zł za tonę, także to nie jest żadna duża kwota. To nie do końca w ten sposób chcą się pozbyć odpadów i chyba te dzikie wysypiska po części powstają. Czasami opony znajdują się na tych dzikich wysypiskach. Przecież są punkty selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Na lewej stronie nad Wernickiego, na prawej stronie na ulicy Kociewskiej, gdzie można nieodpłatnie zostawić. Także warunki do pozbywania się odpadów dla mieszkańców miasta są naprawdę stworzone bardzo dobrze. Tylko chęci, dbanie o środowisko, może edukacja ma tu kolosalny wpływ na to, żeby stopniowo te dzikie wysypiska znikały z naszego krajobrazu.
A może nie tylko przedsiębiorcy, ale też mieszkańcy, którzy może nie chcą być kontrolowani, nie chcą być sprawdzani, może nie wiedzą, że można przyjechać tutaj do państwa i oddać właśnie opony, jakieś pozostałości po remoncie mieszkania, czy inne jakieś odpady.
Wydaje się, że może informacja. Produkujemy ulotki, zostawiamy 2 razy w roku ulotki w budownictwie jednorodzinnym, w budownictwie wielorodzinnym. W związku z tym wydaje się, że ta informacja powinna docierać. Natomiast trudno mi powiedzieć, metr sześcienny odpad nieodpłatnie można oddać, można zawieźć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów. Także trudno znaleźć mi takie wytłumaczenie wprost, dlaczego ktoś opony czy gruz, remontując mieszkanie, wywozi do parku czy do lasu. Przecież później idzie na spacer z dzieckiem, z wnukiem i sam patrzy. Oczywiście drażni nas wtedy, jak mówimy, o, leżą śmieci, pewno ktoś tam wyrzucił. Natomiast czasami o tym zapominamy i później chyba sami też tak robimy, co jest tylko i wyłącznie przykre. I wydaje mi się, że z roku na rok będzie to coraz lepsze i tych dzikich wysypisk będzie mimo wszystko mniej.
Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Te dzikie wysypiska zdarzają nam się w różnych miejscach, co prawda raczej w tych mało eksponowanych, czyli tam, gdzie nie ma dużego zainteresowania pobytem w tych miejscach, raczej właśnie w lasach, tam, gdzie jakby potencjalny sprawca takiego wysypania nie spodziewa się nasnąć na inne osoby. Natomiast rzeczywiście one są, jest to problem, naprawdę jest duża ilość odpadów. Identyfikujemy to w ten sposób, że otrzymujemy zgłoszenie od mieszkańców, od Straży Miejskiej. Od ubiegłego roku zaczęliśmy takie akcje właśnie społeczne. Napisaliśmy do rad okręgu, czy są zainteresowane jakby sprzątaniem tego terenu, podczas gdy my dostarczymy worki, rękawice i zbierzemy te odpady. I rzeczywiście muszę przyznać, że spotyka się to z coraz większym odzewem. W ubiegłym roku była chyba jedna taka akcja, ale w tym roku już były 4. To pokazuje, że rzeczywiście mieszkańcy się jednoczą i dla porządkowania swojego terenu są właśnie w stanie poświęcić swój czas, pracę po to, żeby właśnie uporządkować osiedle, na którym mieszkają.
To działanie społeczników, ale też duża odpowiedzialność jest po stronie miasta. Nie można w części tych zadań na społecznikach opierać.
My jako miasto sprzątamy od 1,5 do 2000 metrów sześciennych odpadów właśnie z takich dzikich wysypisk rocznie. To, co robią mieszkańcy, to w zasadzie jest bardziej po to, żeby uczulić, nawet nie na sprzątanie, tylko na skutki, skutki tego, co zostało zrobione wcześniej, żeby zwracali uwagę na to, czy podjeżdżają i to, jakie samochody my wtedy i w jakie miejsca my jesteśmy, to też w stanie potem zawiadomić Straż Miejską po to, żeby ustawiła tam, jeżeli jest możliwość, kamery pułapki i już też Straż Miejska sukcesy w tym zakresie odnotowała. Złapano kilku sprawców, wobec nich toczą się postępowania, czy się toczyły. Także oczywiście to nie jest tak, że my jakąkolwiek odpowiedzialność tutaj próbujemy przerzucić na mieszkańców. Sami oczywiście w ramach zadań własnych to zadanie oczyszczania miasta z takich nielegalnych wysypisk realizujemy.
Na przykład Kępa Bazarowa, o której była mowa, są te śmieci jednak, a to jest miejsce eksponowane.
No tak, tylko to nie jest też w ten sposób robione, że dzisiaj jest telefon i my już biegniemy i na drugi dzień jest posprzątane. Zbieramy jakiś pakiet zamówień na właśnie oczyszczanie miasta, przekazujemy do MPO, bo MPO w ramach umowy, którą posiada z miastem, właśnie również sprząta dzikie wysypiska i wtedy w odpowiednim czasie, jakby tak jak te zlecenia cały czas są realizowane, dochodzi również do posprzątania i dojdzie właśnie też do Kępy Bazarowej.
Czy można zmienić może politykę działania, czy w jakiś sposób to ukierunkować? Takich miejsc jest na pewno więcej, tym bardziej, że mówi Pan o wielkościach, które co roku pojawiają się tych odpadów, bo jednak tam są worki, które widać, że nie dzień, nie dwa leżą, ale gdzieś są zakopane na przykład, albo jakieś papierosy dopalone. Są takie rzeczy, które wystarczy posprzątać.
Tak, tylko to muszą zrobić ci sami ludzie, którzy zajmują się dużymi rzeczami. Jeżeli my nawet mamy małe jakieś zanieczyszczenia, to ci sami ludzie, którzy zajmują się na co dzień właśnie tą ilością odpadów, o którą mówiłem, zbierania muszą zrobić tą małą. Czyli w kolejności jakby spływania spraw zajmą się po kolei, tak jak powiedziałem, też tą Kępą Bazarową. Tutaj akurat zwrócimy uwagę, żeby to stało się dużo wcześniej niż później, niż w tej normalnej kolejności, bo tak jak pan powiedział, jest to rynek eksponowany, no i też nie możemy dopuścić do tego, żeby był traktowany jak każdy inny.
Czy jest w ogóle złoty środek na to, żeby to zrobić, bo można zatrudnić tysiące osób, które będą tylko sprzątać, ale ten problem się powtarza w takich miejscach jak Kępa Bazarowa czy w lasach, gdzie osoby zostawiają te śmieci, nie sprzątają po sobie i te śmieci leżą.
Może porównanie jest kiepskie, ale niestety tak wygląda, że jak mamy cztery pary roku i jakby tą cykliczną powtarzalność, niestety również tą powtarzalność mamy w wielu innych dziedzinach życia i właśnie nawet w tych negatywnych takich właśnie jak powstawanie dzikich wysypisk. No niestety ludzie, którzy do tej pory w taki sposób się zachowywali, najprawdopodobniej robią to dalej, przez co jakby mamy do czynienia z takim, a nie innym zanieczyszczeniem miasta. No i tak jak pan powiedziałem, my też mamy jakiś przewidziany pakiet do tego działań i to konsekwentnie sprzątamy.
Telewizory, lodówki zdarzają się, ale proszę zwrócić uwagę, że przecież lodówkę MPO odbierze z mieszkania. Nawet nie trzeba wystawiać przez budynek, wystarczy zadzwonić do biura obsługi klienta i pracownicy przyjadą i zniosą. Wyniosą z mieszkania taką lodówkę. Także branie lodówki do samochodu pod osłoną nocy, wywożenie na Przybyszewskiego czy w okolice Rudackiej, bo tam się zdarzają takie wysypiska, jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. Chyba że adrenalina, bo nic innego nie uzasadnia takiego działania.
Jak Bydgoszcz radzi sobie z tym problemem, sprawdzał Andrzej Krystek.
Jak problem dzikich wysypisk w mieście ocenia pan Adam Musiała, dyrektor Biura Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy?
Niestety dzikie wysypiska nadal są. Wprowadzając rewolucję śmieciową, tak zwaną w 2013 roku, mówiliśmy, że dzikie wysypiska powinny zakończyć się. Natomiast niemalże 5 lat od wprowadzenia możemy powiedzieć, że nadal te dzikie wysypiska są. Co prawda zmniejszyła się ich liczba, bo co roku notowaliśmy ponad 200 dzikich wysypisk. W zeszłym roku było około 150, także zmniejsza się. Natomiast nadal są. Pytanie tylko, dlaczego są, bo w ramach opłaty śmieciowej, którą mieszkańcy ponoszą, praktycznie wszystkie odpady odbieramy z domu. Co więcej, odpady te problematyczne, które wytwarzamy, możemy też bezpłatnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki, tak zwanych przoków, gdzie mieszkaniec de facto nic dodatkowo nie płaci.
Ale może musi zawieźć, a to koszt, a bliżej bywa na pusty plac albo do lasu.
Tak, no, musi ponieść koszt transportu, natomiast czy to zawiezie do lasu, czy na punkt...
No to lasu może tylko wyniesie, bo to blisko.
Ja nie rozumiem mieszkańców, którzy to czynią. Nie opłaca się, nie jest to wskazane, żeby wozić właśnie te odpady do lasu, a wozić do naszych trzech punktów selektywnej zbiórki, które są zlokalizowane w Bydgoszczy.
A jeśli chodzi o geografię tych dzikich wysypisk?
Przeważnie w tych samych miejscach się pojawiają. Z dala od zabudowy, gdzie sąsiad nie widzi, kto wyrzuca te odpady. Mało uczęszczane miejsca, ale z łatwym na przykład dojazdem samochodu. czyli na przykład gdzieś na skraju lasu, czy gdzieś w okolicach mostów. Natomiast jeśli chodzi o rodzinne ogródki działkowe, to muszę powiedzieć, że nastąpiła poprawa. Ja myślę, że to jest też sprawa zmiany, którą wprowadziliśmy w 2016 roku, czyli został wprowadzony ryczałt na ogródkach działkowych. Nieważne, ile tych odpadów jest wytwarzanych przez działkowców, jest płacona jedna roczna stawka. I też nieważne, ile tych odpadów, każdą ilość z ogródka działkowego odbierzemy.
A jeśli chodzi o strukturę tych odpadów wyrzucanych na dziko?
I tu mogę powiedzieć, że struktura tych odpadów na przestrzeni kilku lat się znacznie zmieniła. Kilka lat temu były to odpady typowo domowe, bytowe. Natomiast teraz są to odpady typowo albo budowlane, albo odpady wielkogabarytowe, czyli nie tak odpady codziennie wytwarzane są, tylko co jakiś czas. Też nie rozumiem tych mieszkańców, gdyż uruchomiliśmy te darmowe big bagi, gdzie mieszkaniec może jeden taki metr sześcienny big baga za darmo zamówić. Firma odbierze to bez żadnych opłat. Gruz na przykład z remontu. Odpady wielkogabarytowe można raz w miesiącu wystawić przed swoją posesję i firma też bez dodatkowych kosztów odbierze. Natomiast jeżeli ten miesięczny okres jest zbyt rzadki, chcemy szybciej się pozbyć tego odpadu, możemy go zawieźć do Pszoku praktycznie od poniedziałku do soboty od 8 do godziny 20.
A może te odpady budowlane wrzucają małe firmy budowlane, remontowe?
Też takie sygnały do nas docierają, także tutaj też sprawdzamy to. Mamy w mieście Straż Miejską, która też prowadzi swoje działania. Też zachęcamy mieszkańców w Bydgoszczy do informowania nas o różnych przypadkach właśnie powstawania dzikich wysypisk. Na stronie czystabydgoszcz.pl uruchomiliśmy specjalny formularz, gdzie mieszkaniec może zgłosić powstanie dzikiego wysypiska czy innego problemu. Jeżeli chce być anonimowy, może to zrobić nie wypełniając swoich danych. Jeżeli chce mieć informację zwrotną o podjętych działaniach, może wykazać swoje dane. Każdym tutaj sygnałem na pewno się zajmiemy.
To jest chyba polska tradycja. Najwięcej śmieci wywozi się, a przynajmniej wywoziło do lasu. Szczęściem Bydgoszczy jest to, że leży na Wielkiej Polanie Leśnej, otoczona jest lasami, ale też i nieszczęściem, że blisko do lasu, choćby z odpadami. A większością obszarów leśnych wokół Bydgoszczy zawiaduje Nadleśnictwo Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach. Główny nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz, pan Jacek Krzyżanowski i zastępca nadleśniczego, pan Andrzej Białkowski.
W momencie, kiedy wchodziła tak zwana ustawa śmieciowa, wiązaliśmy z tym duże nadzieje. No niestety życie pokazało, że może jakaś tam drobna poprawa jest, natomiast jeśli chodzi o ilość śmieci i o kwoty, które musimy na to sprzątanie wydać, nie zmienię. Może tutaj przytoczę liczby. Z ostatnich 4,5 roku to średnio wydajemy na sprzątanie około 85 tysięcy złotych i uprzątamy 700 metrów sześciennych. Śmieci, proszę sobie wyobrazić taką stertę śmieci metr na metr i długości 700 metrów, którą co roku wywozimy. Jest bardzo duży problem. Od momentu wejścia ustawy, tej tak zwanej ustawy śmieciowej, zmieniła się struktura śmieci. W tej chwili niestety to, co obserwujemy, przeważają śmieci budowlane, no i części zielone, czyli w momencie, kiedy gdzieś tam są czyszczone jakieś tereny, drzewa wycinane, trawa koszona, wywożona. No i oczywiście drobne śmieci wzdłuż dróg. Żartujemy, że człowiek, który idzie do lasu, ma siłę, żeby zabrać ze sobą butelkę wody, natomiast po wypiciu już kompletnie opada z sił i tą butelkę musi zostawić w lesie niestety. Podejrzewam, że jest to również sprawa mentalności po prostu. No, mimo, że edukujemy tutaj bardzo mocno, zwłaszcza młodzież na szkółce, prawie 7 tysięcy osób. To jest jeden z tematów, które oczywiście za każdym razem my podnosimy. Na szkółce mamy salę edukacyjną, prowadzimy zresztą w tej chwili taką dużą akcję leśną skrzynia skarbów, to jest skierowana dla przedszkolaków. Ośrodek ten mamy wręcz oblężony przez tych najmłodszych ludzi, którzy odwiedzają las.
A jaka jest geografia tej wywózki śmieci z miasta? Czy na wszystkich osiedlach jednakowo przylegających do lasów? Bo tak się składa, że i wielkoblokowe osiedla są tuż przy lesie, choćby Wyżyny, Kapuściska, jak również i osiedla domów jednorodzinnych, miedzyń i tak dalej.
Jeśli chodzi o te śmieci, to większej różnicy nie ma. Gro na dzisiaj śmieci czy dzikich wysypisk związanych jest z remontami. I remontuje się i domki jednorodzinne, jak i mieszkania w blokach.
Czyli budowlańcom najbliżej do lasu.
Z racji rozległości terenu, tak, bo przecież zarządzamy na 16 tysiącach hektarów od Potulic aż po wysypisko śmieci w okolicach Solca. To jest ogromny obszar, a służby leśne niestety tutaj dużo osób nie jest, więc mimo, że się wspomagamy również elektroniką, czyli nadzorem, natomiast to nie są jakieś stałe, ustalone miejsca, bo wtedy no, szłoby złapać. Niestety tutaj śmieciarze, bo tak chyba trzeba tych ludzi nazwać, wykazują się dużą inwencją, wjeżdżają w takie miejsca, gdzie ciężko wjechać, natomiast w momencie, kiedy złapiemy, no to dajemy maksymalne kary, tak, ale niestety, które tu nie są za duże, bo 500 zł według nas jest to śmieszna kara za takie przewinienie. Często jesteśmy wręcz prawie pewni, kto to robi, natomiast trzeba jeszcze czyn udowodnić i to jest problem. Częstokroć nas dziwi fakt wywiezienia śmieci do lasu, bo podejrzewam, że do tego przoku jest dokładnie tak samo daleko.
To jednak bardziej opłaca się do lasu, mimo ryzyka.
No, jest jeszcze problem, podejrzewam, małych firm remontowych, które no, za darmo gruzu oddać remontowego nie mogą do przoku. I być może one w większości korzystają z lasu, albo jednak taniej.
No nie złapaliśmy za rękę, my po strukturze śmieci jak gdyby tutaj zwracamy uwagę na ten fakt. Natomiast może się zdarzyć, że również zwykli ludzie, którzy prowadzą swoje remonty, którzy mogą za darmo oddać, być może, nie wiem, może nie wiedzą, są niedoinformowani. Tutaj no trudno powiedzieć, jak akcje uświadamiające nawet przez miasto tutaj Bydgoszcz są z tego co wiem robione i przez gminy i to jakoś efektu nie przynosi. Niestety.
Ale lubimy być w lesie latem.
Tak, lubimy i my się jako leśnicy bardzo cieszymy z tego, że ludzie z tego lasu korzystają. Zapraszamy z apelem tylko, żeby no, zachowywać się tak, jak człowiek kochający przyrodę powinien się zachowywać, czyli śmieci zabierać z lasu ze sobą. Natomiast no, to, co taki nowy problem, który nam się pojawił, zwłaszcza w okolicach Piecek, jeziora, przenośne grille, tak? Ludzie przychodzą sobie nad jezioro, w lesie grillują i niestety po grillowaniu nie dość, że zostaje ten grill, to wszystko to, co przy spożywaniu tego grilla, czyli papierowe talerze, kubki i tak dalej, wszystko zostaje na miejscu po takim weekendzie. W zasadzie to są naprawdę sterty śmieci. Dwa pojemniki po 7 metrów sześciennych czasem nie wystarczają po jednym weekendzie. Serdecznie zapraszamy. Apeluję również o zgłaszanie do nas z wszelkiego rodzaju wysypisk, bo rozległość terenu powoduje, że nie zawsze od razu do takiego dzikiego wysypiska dotrzemy. Natomiast w momencie, kiedy mamy zgłoszenie, nawet dostajemy zdjęcia z namiarami GPS, na pewno leśniczy zaraz tam się zjawi i takie śmieci posprzątamy. Ale najlepiej, żeby takich śmieci nie było po prostu.
Wydaje się, że są dwa filary, żeby poprawić system selektywnej zbiórki. To jest jeden z filarów, są zachęty ekonomiczne, a drugim to są oczywiście edukacja ekologiczna. O zachętach ekonomicznych nie będę mówił, bo to uchwała Rady, opłaty, wielkości i tak dalej. Natomiast edukacja ekologiczna tak. My prowadzimy w spółce Centrum Edukacji Ekologicznej. On jest zlokalizowany na ulicy Kociewskiej, czyli bezpośrednio na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W związku z tym dzieci i młodzież i każdy zainteresowany może na własne oczy zobaczyć, co dzieje się z odpadami, które są w naszych gospodarstwach domowych wytwarzane. I powiem w ten sposób, że około 3000 dzieci przewija się rocznie przez nasze Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam oczywiście uatrakcyjniamy te zajęcia, są tableciki, są tablice interaktywne, są gry różnego rodzaju komputerowe, także dzieci mają różnego rodzaju możliwości. W ten sposób namawiamy do selektywnej zbiórki. I jakie są efekty? To młode pokolenie za ileś lat będzie na pewno tą selektywną zbiórkę odpadów prowadzić. Przecież jeśli idzie wnuczek z dziadkiem, czy dziecko z mamusią statusem i ten dorosły człowiek no, wyrzuci butelkę plastikową zamiast do pojemnika żółtego, na przykład do pojemnika zielonego, to dziecko, które było na zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej, bez wątpienia powie, dziadek, babcia, mamo, tato, ale pani mówiła, że tą butelkę trzeba tu i tu rzucić. I na to liczymy i wydaje mi się, że te efekty za parę lat już będą widoczne.
Ważne jest to, żeby też taka wrażliwość była wewnętrzna, że jak pójdziemy w góry, czy do parku, czy do lasu i zostanie nam butelka po napoju albo po jakichś słodyczach, że nie wyrzucimy tego tak po prostu na trawę czy gdzieś w krzaki, tylko zabierzemy to ze sobą.
Tak, to powinny być normalne odruchy. My w Centrum Edukacji Ekologicznej pokazujemy tym młodym ludziom, ile lat, ile set lat czasami, bo takiej przestrzeni czasowej mówimy, taka butelka plastikowa czy butelka szklana będzie rozkładać się w naturalnym środowisku. Ona tak naprawdę nie rozłoży się w tym naturalnym środowisku i wiele pokoleń będzie walczyło z tymi śmieciami. I wydaje mi się, że takie zobrazowanie tego, co dzieje się z tą butelką plastikową rzuconą w górach, w parku, czy w lesie, dociera do świadomości młodych ludzi i do ludzi też w wieku dojrzałym. I poprzez takie działanie, uświadomienie, co się dzieje, przecież każdy uważa, a co ja tam wyrzuciłem jedną buteleczkę plastikową. Ale turystów, osób jest bardzo dużo. Jakby tak każdy taką buteleczkę wyrzucił, to byśmy byli jednym wielkim śmietniskiem.
Tutaj mówimy o wychowaniu edukacji instytucjonalnej, ale ważna jest ta w domu też, przez rodziców.
Podstawowa rola rodziców to poprzez nawyki i zachowania rodziców dzieci biorą bez wątpienia przykład z tego. I tutaj apel i prośba do rodziców, do dziadków. Ja też jestem dziadkiem, mam wspaniałe wnuki. Tym bardziej jak pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, to muszę być wzorem i chcę być wzorem selektywnego gromadzenia odpadów.
Czy szkoły mają program, w oparciu o który młodzież, uczniowie mogą uczyć się tego szanowania, tego poszanowania natury, ziemi?
Krzysztof Bylicki, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu. Programy ekologiczne, o których mówimy, oczywiście istnieją formalnie jako pewne projekty realizowane w szkole, ale również jest to jakby treść programowa. W zależności od przedmiotu, od etapu edukacyjnego, w różnym nasileniu, w różnym stopniu te treści są przekazywane. I tutaj jakby tym pierwszym etapem jest edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, w szkole podstawowej, ale również na innych etapach te treści również są istotne. Oczywiście no, w zależności od przedmiotu, bo przede wszystkim jakby największy tutaj nacisk, czy najwięcej tych treści przekazywanych jest w przedmiotach takich typowo przyrodniczych, czyli fizyka, chemia, geografia, no i przyroda ogólnie w szkole podstawowej, bo w klasie czwartej realizowana jest jako całość, później dopiero z rozbiciem na poszczególne przedmioty. Także ekologia jako nauka zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem, bo to ten termin też jest tak różnie rozumiany, pierwotnie właśnie w takiej postaci formułowano definicję, natomiast w trakcie, w związku z degradacją środowiska i problemami cywilizacyjnymi, potrzebą ochrony tego środowiska, zaczęto wzbogacać te treści o inne elementy. I tutaj właśnie to kształtowanie postaw proekologicznych, nawyków, bo to nie tylko jest edukacja formalna realizowana w szkole i na różnych etapach, ale również pozaformalna. Źródłem takiej edukacji jest przede wszystkim rodzina. Rodzina, otoczenie, w którym dziecko funkcjonuje, bo jeśli w tym środowisku nie ma określonych nawyków, czy nie kształtuje się właściwych postaw, to jakby trudno też realizować te postawy, czy kształtować je w szkole. Bo to jest takie, trochę taki rozdźwięk między tym, co dziecko widzi w szkole i czego jest uczone, a nawet nie przekazywanych werbalnie informacji w domu. Bo dziecko obserwuje, przede wszystkim obserwuje i widzi, jaka jest postawa wobec środowiska, jaki jest szacunek dla otoczenia jego najbliższych czy starszych, bo to jest taki autorytet dla dziecka. No i to, co jest najważniejsze na lekcjach konkretnie. Także edukacja ogólnie mówiąc ekologiczna czy środowiskowa, bo to zamiennie się te terminy stosuje, jest realizowana, jest zawarta jakby formalnie w podstawach programowych i jest również pozaformalnie realizowana w różnych projektach, we współpracy z instytucjami funkcjonującymi na zewnątrz, ze stowarzyszeniami, fundacjami. Także można na ten problem patrzeć wieloaspektowo.
Czy ta świadomość zmienia się?
Ja myślę, że świadomość się zmienia. Oczywiście trudno tutaj jakby jednoznacznie rozstrzygnąć, czy sprawdzić, zmierzyć, na ile ta świadomość się zmienia. Możemy rzeczywiście jakby na podstawie obserwacji. Myślę, że mimo wszystko, szczególnie jeśli prowadzi się nawet takie podstawowe rozmowy z dziećmi, ankiety na temat tego, co jest dla nich ważne w środowisku, jak należy postępować, porównując tę świadomość ze świadomością uczniów, dzieci sprzed 15-20 lat, kiedy tych treści było o wiele mniej. Na pewno tutaj jest zauważalna różnica, natomiast dla nas najistotniejsza różnica to jest taka, która jakby przekłada się na konkretne działania i to, co widzimy w lasach, to, co widzimy, to jak dorośli użytkują, właśnie zachowują się w lesie, czy jak wykorzystują te zasoby naturalne w postaci wody, czystej wody, jaki mają do niej stosunek, to oczywiście tutaj postępuje nie tak dynamicznie, jakbyśmy oczekiwali, bo zmiana postaw to jest proces. To jest proces, który trwa, który wymaga też jakby wzmacniania wielo takiego punktowego, wieloaspektowego, ale na pewno to, co się dzieje w szkole, to, co się dzieje w ramach edukacji formalnej i nieformalnej jakby wokół szkoły, to jest bardzo istotne i to przekłada się również na po części na świadomość dorosłych, którzy jakoś przez te dzieci nieraz są kształtowani, bo tutaj jakby no, trzeba dawać przykład, wzór najmłodszym, no i ci najmłodsi jak gdyby oczekują pewnych postaw, które są dla nich istotne i które wynoszą jakby w związku z tą edukacją szkolną.
A co Pana zdaniem należy jeszcze poprawić?
No można mówić na poziomie programów szkolnych, na poziomie treści nauczanych w szkole. Można mówić, nie czuję się specjalistą w dziedzinie ochrony środowiska czy innych takich, które dotyczą tego problemu. Natomiast na pewno to jest też, jeśli już mówimy o szkolnych problemach, to na pewno ta edukacja musi być coraz bardziej taka zbliżona. No ona z założenia jest bliżej natury. Te kąciki przyrody czy w zależności od etapu edukacyjnego różne formy podejmowane w szkole muszą być atrakcyjne dla uczniów. To nie może być przekazywanie wiedzy tylko teoretycznej. Przede wszystkim tutaj to, co się dzieje w ramach edukacji ekologicznej, to jest właśnie te działania takie jakby w związku z naturą, przyrodą, środowiskiem, w którym dziecko naturalnie funkcjonuje. To musi być jakby przekazywane poza werbalnie, nie wprost, ale musi być skuteczne i efektem tego ma być właściwa postawa dziecka.
A co dorośli powinni zrozumieć, odcinając się od edukacji, tak po ludzku, jak pan to tak sam odczuwa?
Myślę, że powinni zrozumieć przede wszystkim to, że to, co nas otacza, nie jest dane raz na zawsze i wymaga naszej troski, wrażliwości i przede wszystkim takiej świadomości, że tylko od nas zależy, w jakim środowisku, w jakim świecie będziemy funkcjonować za ileś lat, 10, 20, 30 i co przekażemy następnym pokoleniom, nawet jeśli nas już tutaj nie będzie. Także myślę, że ta świadomość jest najważniejsza. Takie poczucie odpowiedzialności za to, co posiadamy, by cieszyć się tym i funkcjonować jakby w jak najprzyjaźniejszym i zdrowym środowisku.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Michał Zaremba. Do usłyszenia. Zatrzymać się nie da.
przez otwarte okna przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę, ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę.